Nagle naprzeciw nich ukazał się jakiś punkt ciemny, który zbliżał się z nadzwyczajną szybkością. — Co to może być? — rzekł pan Zagloba. — Zwolnijmy. To człowiek na koniu. Istotnie jakiś jeździec zbliżał się całym pędem i pochylony na siodle, z twarzą ukrytą w grzywie końskiej, smagał jeszcze nachajem swego źrebca, który zdawał się ziemi nie tykać. — Co to za diabeł może być i czego tak leci? — Ależ leci! — rzekł pan Zagloba, dobywając z olster pistoletu, aby być gotowym na wszelki wypadek. Tymczasem goniec zbliżył się już na kroków 30. — Stój! — huknął pan Zagloba, wymierzając pistolet. — Ktoś jest! Jeździec zdarł konia i podniósł się na siodle, ale zaledwie spojrzał, gdy krzyknął. — Pan Zagloba! Pleśniewski, sługa starościński z Czechryna? A ty tu co robisz? Gdzie lecisz? Mości panie, zawracaj ty ze mną. Nieszczęście, gniew Boży, sąd Boży. Co się stało? Gadaj. Czechryn już zajęty przez zaporożców. Chłopy rżną szlachtę. Sąd Boży. W imię ojca i syna, co gadasz? Chmielnicki? Pan Potocki pobity. Pan Czarniecki w niewoli. Tatary idą z kozakami. Duchaj bej! A Barabasz i Krzeczowski? Barabasz zginął. Krzeczowski połączył się z Chmielnickim. Krzywonos jeszcze wczoraj w nocy ruszył na hetmanów. Chmielnicki dziś do dnia. Siła straszna, kraj w ogniu. Chłopstwo wszędy powstaje, krew się leje. Uciekaj, waćpan! Pan Zagloba oczy wybaluszył, usta otworzył i zdumiał tak, że słowa nie mógł przemówić. — Uciekaj, waćpan! — powtórzył Pleśniewski.
— Jezus Maria! — jęknął pan Zagloba. — Jezus Maria! — powtórzyła Helena i wybuchnęła płaczem.
— Uciekajcie, bo czasu nie ma. — Gdzie? Dokąd? — Do Lubniów. — A ty tam dążysz? — Tak jest, do księcia wojewody. — Niechże to kaduk porwie! — zawołał pan Zagloba. — A hetmani gdzie są? — Pod Korsuniem, ale Krzywonos już pewnie się bije z nimi. — Krzywonos czy prostonos, niechże go zaraza ukąsi. To tam nie ma po co jechać? — Jako lwów paszczę, na zgubę waćpan leziesz. — A ciebie kto wysłał do Lubniów? — Twój pan? — Pan z życiem uszedł, a mnie kum mój, co go mamy między zaporożcami, życie ocalił i uciec pomógł. Do Lubniów sam z własnej myśli jadę, bo i nie wiem, gdzie się schronić. — A umieję rozłogi, bo tam Bohun, on także do rebelii chce się zapisać. — O, dla Boga rety! W Czechrynie mówili, że jeno patrzyć, jak i na Zadnieprzu chłopstwo się podniesie. Być to może, być może. No ruszaj, że w swoją drogę, gdzie ci się podoba, bo ja mam dość o swojej własnej skórze myśleć. — Tak i uczynię, rzekł Pleśniewski i uderzywszy konia nachajem, ruszył.
— A umieję rozłogi!
Krzyknął mu na drogę Zagloba. — Jeśli zaś spotkasz Bohuna, nie gadaj, żeś mnie widział. Słyszysz?
— Słyszę! — odparł Pleśniewski. — Z Bogiem!
I pędził, jakby już goniony.
— Ach! — rzekł Zagloba. — Masz, diable, kuprak. Wykręcałem się sianem z różnych okazji, ale w takich jeszcze nie byłem. Z przodu Chmielnicki, z tylu Bohun, co gdy tak jest, nie dałbym jednej złamanej orty ani za swój przód, ani za tył, ani za całą skórę. Głupstwom pono zrobił, żem do Lubniów zwać panną nie uciekał, ale o tym nie czas mówić. Tfu, tfu. Cały mój dowcip nie wart teraz tego, żeby nim buty wysmarować. Co uczynić? Gdzie się udać? W całej tej Rzeczypospolitej nie ma widać już kąta, w którym by człowiek swoją niedarowaną śmiercią mógł zejść ze świata. Dziękuję za takie podarunki. Niech je inni biorą.
Mości panie, rzekła Helena, to wiem, że moi dwaj bracia, Jur i Fedor, są w Zolotonoszy. Może od nich będzie jakowy ratunek.
W Zolotonoszy? Oczekaj, żywać panna. Poznałem i ja w Czechrynie pana Unierzyckiego, który pod Zolotonoszą ma majętność Kropiwnię i Czernobój, ale to daleko stąd, dalej jak do Czerkas. Cóż robić? A kiedy nie ma gdzie indziej, to uciekajmy i tam.
Ale trzeba będzie zjechać z gościńca, stepem i lasami przebierać się bezpiecznie, żeby tak choć na tydzień przyczaić się gdzie, bodaj w lasach. Może przez ten czas hetmani z Chmielnickim skończą i będzie pogodniej na Ukrainie. Nie po to nas Bóg z rąk Bohunowych ocalił, abyśmy zginąć mieli. Ufaj, waćpan. A, czekaj, waćpanna. Jakoś duch wstępuje we mnie znowu. A bywało się w różnych okazjach. Wolnym czasem opowiem, waćpannie, co mnie w Galacie spotkało, z czego wraz zmiarkujesz, że i wtedy krucho było ze mną. A przecieżem się własnym dowcipem z tamtych terminów salwował i wyszedłem cało. Chociaż mi broda, jak to widzisz, posiwiała. No, ale musimy zjechać z gościńca. Skręć, waćpanna. A, tak właśnie. Waćpanna, tak koniem powodujesz, jak najsprawniejszy kozaczek. Ach, trawy wysokie, żadne oko nas nie dojrzy. Rzeczywiście trawy, w miarę jak się zagłębiali w step, stawały się coraz wyższe, tak że w końcu utonęli w nich zupełnie. Ale koniom ciężko było iść w tej plątaninie ździebel, cieńszych i grubszych, a czasem ostrych i kaleczących. Wkrótce też zmęczyły się tak, że ustały zupełnie. Jeśli chcemy, by nam służyły one szkapiny dłużej, mówił Zagłoba, trzeba zsiąść i rozsiodłać je. Niechby się wytarzały i podjadły trochę, inaczej nie pójdą. Miarkuję, że niedługo do Kachamliku się dostaniemy. Radbym już tam był. Nie masz jak oczerety. Jak się schowasz, sam diabeł cię nie znajdzie. Byliśmy tylko nie zbłądzili. To rzekłszy, zsiadł z konia i Helenie zsiąść pomógł. Następnie jął zdejmować terlice i wydobywać zapasy żywności, w które się był przezornie w rozłogach zaopatrzył. — Należy się pokrzepić — rzekł, — bo droga daleka. Zróbże, waćpanna, jakie wotum do świętego Rafała, byśmy ją szczęśliwie odbyli. Przecie w Zolotonoszy jest stara warowienka. Może i prezydium w niej jakie stoi? Pleśniewski mówił, że i na Zadnieprzu chłopi się podniosą. Być może skory tu wszędy lud do buntu, ale na Zadnieprzu spoczywa ręka księcia wojewody. A diablu ciężka to ręka. Bohun zdrowy ma kark, ale jeśli ta ręka nań spadnie, to się przecie ugnie do samej ziemi. Co daj Boże, amen. Jedrze, waćpanna. Pan Zagłoba wydobył z zacholewy sztuciec i podał go Helenie. Następnie ułożył przed nią na czapraku pieczeń wolową i chleb. — Jedzże, waćpanna — rzekł. — Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą. — Chcesz nie podrwić głową? Jedz pieczeń wolową. My zaś już raz podrwili, bo pokazuje się, że lepiej było do Lubniów uciekać, ale stało się. Książę też pewnie z wojskiem do Dniepru ruszy na pomoc hetmanom. Strasznych to czasów dożyliśmy, gdyż wojna domowa to ze wszystkiego złego najgorsze. Nie będzie konta dla spokojnych ludzi. Ha! Lepiej mi było księdzem zostać, do czego miały mi powołanie, bom człowiek spokojny i wstrzemięźliwy. Ale fortuna inaczej zrządziła. O mój Boże, byłbym sobie teraz kanonikiem krakowskim i śpiewałbym godzinki w stallach, bo mam głos bardzo piękny. Ale cóż, z młodu podobały mi się podwiki. O, nie uwierzysz, waćpanna, jaki był ze mnie gładysz. A com się na którą spojrzał, to jakby w nią piorun trzasł. Żeby mi tak 20 lat mniej, miałby się spyszna pan Skrzetuski. Bardzo foremny zwać panny kozaczek. Nie dziwię się młodym, że wedle ciebie zabiegają i że się od ciebie za łby biorą. Ha? Pan Skrzetuski, zabijaka to także nie lada. Byłem świadkiem, jak mu Czapliński okazję dawał, a on, prawda, że miał w głowie, ale kiedy nie porwie go za lebi... Z przeproszeniem, waćpanny, za hajdawery, kiedy nie grzmotnie nim o drzwi, to
To mówię, waćpannie, że mu wszystkie kości z zawiasów wyszły. Stary Zaćwilichowski powiadał mi też o waćpanny narzeczonym, iż wielki z niego rycerz, księcia wojewody ulubiony. Ale i ja sam poznałem zaraz, że żołnierz to powagi niepośredniej i eksperiencji nad wiek. Gorąco się robi. Chociaż miła mi waćpanny kompania, ale dałbym nie wiem co, żeby już być w złotonoszy. No, widzę, że we dnie trzeba nam będzie w trawach siedzieć, a nocą jechać. Nie wiem jeno, czy waćpanna takie trudy wytrzymasz? Jam zdrowa, wszystkie trudy wytrzymam. Możemy jechać choćby i zaraz. Całkiem nie białogłowska waćpannie fantazja. No, konie się wytarzały, więc i pokulbaczę je zaraz, żeby na wszelki przypadek były gotowe. Nie będę się czuł bezpiecznym, póki kachamlickich oczeretów i zarośli nie zobaczę. Żebyśmy byli z gościńca nie zjeżdżali, to byśmy się byli bliżej Czechryna na rzeka natknęli. Ale w tym miejscu będzie do niej od gościńca z mila drogi. Tak przynajmniej miarkuję. Przeprawimy się zaraz na drugą stronę rzeki. Powiem waćpannie, że okrutnie spać mi się chce. Wczorajszą noc całą przebaraszkowałem w Czechrynie. Wczorajszego dnia do rozłogów licho mnie z kozakiem niosło. A dzisiejszej nocy znowu z rozłogów odnosi. Spać mi się tak chce, że i do rozmowy straciłem ochotę. A choć milczeć nie mam zwyczaju, bo filozofowie mówią, że kot powinien być łowny, a chłop mowny... Jednakże widzę, że język mi jakoś zleniwiał. Przepraszam tedy waćpannę, jeśli się zdrzemnę.
Nie ma za co, odpowiedziała Helena. Pan Zagloba niepotrzebnie wprawdzie oskarżał swój język o lenistwo, bo od świtu mel nim bez przestanku, ale spać chciał mu się istotnie.
Jakoż gdy siedli znowu na koń, począł zaraz drzemać i Żydy wozić na kulbace. A na koniec usnął na dobre. Uśpił go trud i szum traw rozchylanych piersiami końskimi. Helena zaś oddala się myślom, które w jej głowie wichrzyły się jak stado ptactwa. Dotychczas wypadki tak szybko następowały po sobie, że dziewczyna nie umiała zdać sobie sprawy ze wszystkiego, co ją spotkało. Napad, straszne sceny mordu, strach, niespodziewany ratunek i ucieczka. Wszystko to przewaliło się jak burza w ciągu jednej nocy. A przy tym zaszło tyle rzeczy niezrozumiałych. Kto był ten, co ją ratował? Powiedział jej wprawdzie swe nazwisko, ale to nazwisko w niczym nie objaśniało powodów jego postępku. Skąd się wziął w rozlogach? Mówił, że przyjechał z Bohunem, więc widocznie trzymał z nim kompanię. Był mu znajomym i przyjacielem. Ale w takim razie dlaczego ją ratował, narażając się na największe niebezpieczeństwo i straszną zemstę kozaka? Żeby to zrozumieć, trzeba było znać dobrze pana Zaglobę i jego niespokojną głowę przy dobrym sercu. Helena zaś znała go od 6 godzin. I oto ten nieznajomy człowiek z bezczelną twarzą warchola i opoja jest jej zbawcą. Gdyby go spotkała 3 dni temu, wzbudziłby w niej wstręt i nieufność, a teraz patrzy nań jak na swego dobrego anioła i ucieka z nim. Dokąd? Do Złotonoszy lub gdzie indziej, sama dobrze jeszcze nie wie. Co za zmiana losu! Wczoraj jeszcze kładła się do snu pod spokojnym dachem rodzinnym, dzisiaj jest w stepie, na koniu, w męskich szatach, bez domu i bez przytulku. Za nią straszliwy watażka godzący na jej cześć, na jej miłość. Przed nią pożar buntu chłopskiego, wojna domowa, wszystkie jej zasadzki, trwogi i okropności. A cała ufność w tym człowieku? Nie, jeszcze w kimś potężniejszym nad gwałtowników, nad wojny, mordy i pożogi. Tu dziewczyna podniosła oczy do nieba. Ratuj, że ty mnie, Boże wielki, a miłosierny. Ratuj sierotę. Ratuj nieszczęsną, ratuj zabłąkaną. Bądź wola Twoja, ale stań się miłosierdzie Twoje. A przecie już stało się miłosierdzie, bo oto wyrwana jest z rąk najokropniejszych, cudem Bożym niezrozumiałym ocalona. Niebezpieczeństwo nie minęło jeszcze, ale może i zbawienie niedalekie. Kto wie, gdzie jest ten, którego sercem wybrała. Z siczy musiał już wrócić, może jest gdzieś na tym samym stepie. Będzie jej szukał i odnajdzie. A wtedy radość zastąpi łzy, wesele, smutek, groźby i trwogi miną raz na zawsze. Przyjdzie spokój i pocieszenie. Dzielne, proste serce dziewczyny napełniło się ufnością i step szumiał słodko dookoła, a powiew, który tymi trawami kolysał, nawiewał zarazem myśli słodkie jej do głowy. Nie taka ona przecie sierota na tym świecie, gdy oto przy niej jeden dziwny, nieznany opiekun, a drugi znany i kochany, zatroszczy się o nią, nie opuści, przycholubi raz na zawsze. A to jest człowiek żelazny, mocniejszy i potężniejszy od tych, którzy na nią dybią w tej chwili. Step szumiał słodko, z kwiatów wychodziły zapachy silne i upajające. Czerwone głowy bodiaków, purpurowe kisty roztocza, białe perły Mikolajków i pióra bylicy pochylały się ku niej, jakby w tym kozaczku przebranym o długich warkoczach, mlecznej twarzy i kraśnych ustach rozpoznawały siostrę, dziewczynę. Chylili się tedy ku niej, jakby chciały mówić — nie płacz, krasnodiwo, my także na opiece Bożej. Jakoż uspokojenie przychodziło do niej od stepu coraz większe. Zacierały się obrazy mordu i pogoni w umyśle, a natomiast ogarniała ją jakaś niemoc, ale słodka. Sen począł kleić jej powieki, konie szły wolno, ruch ją kołysał. Usnęła. Obudziło ją szczekanie psów. Otworzywszy oczy, ujrzała w dali przed sobą dąb wielki, cienisty, zagroda i żuraw studzienny. Wnet zbudziła towarzysza. — Mości panie, zbudź się, waszmość. Zagłoba otworzył oczy. — A to co? A my gdzie przyjechali? — Nie wiem. — Czekajże, wasanna. — To jest zimownik kozacki. Taki mnie się widzi. — Pewnie tu czabanowie mieszkają. Niezbyt mila kompania. A czego te psy ujadają, żeby ich wilcy ujedli? Widać konie i ludzi pod zagrodą. No nie ma rady, trzeba zajechać, żeby nie ścigali jak kominiem. Musiała ziwać panna się zdrzemnąć. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery konie osiodlane. Czterech ludzi pod zagrodą. No, niewielka potęga. Tak jest, to czabanowie. Coś żywo rozprawiają. Hej tam, ludzie, a bywaj no tu. Czterech kozaków zbliżyło się natychmiast. Byli to istotnie czabanowie od koni, czyli koniuchowie, którzy latem stad wśród stepów pilnowali. Pan Zagloba zauważył natychmiast, że jeden z nich miał tylko szablę i piszczel. Trzej inni zbrojni byli w szczęki końskie poprzywiązywane do kijów. Ale wiedział i to także, że tacy koniuchowie bywają to ludzie dzicy i często dla podróżnych niebezpieczni. Jakoż wszyscy czterej, zbliżywszy się, poglądali spod lba na przybyłych. W brązowych twarzach ich nie było najmniejszego śladu życzliwości.